paradoksu jest ta dzisiejsza Ewangelia. Tomasz rozpoznaje Jezusa dopiero wtedy, kiedy widzi Jego rany. Wtedy dopiero wierzy, że to jest zmartwychwstały. Ale rozpoznaje życie, patrząc na znaki umierania. To jest paradoks. W końcu wyznaje, po zobaczeniu tych ran i dotknięciu ich, Pan mój i Bóg mój. Rozpoznaje Boga. Wtedy, kiedy dotknął czegoś najbardziej ludzkiego. No bo przecież to ludzką cechą jest mieć rany. Bóg ich nie ma. Paradoksalna jest ta Ewangelia, pokazująca nam w Tomaszu, że zmartwychwstały Chrystus uwiarygadnia się przez swoje rany, z którymi możemy się spotkać, które możemy dotknąć, w których tak naprawdę możemy rozpoznać, że nasz grzech to nigdy nie jest kwestia złamania jakiegoś prawa, ale że grzech to zawsze kwestia złamanego serca. Kiedy Tomasz dotyka tych ran, to wtedy rozpoznaje, co to znaczy miłość miłosierna. Doświadcza, co to znaczy, że Bóg jest miłosierny. Że mimo ran, które są na jego ciele, mimo złamanego i przebitego serca, z tego serca wypływa tylko miłość, przebaczenie i przyjęcie człowieka, który to serce złamał. I wydaje mi się, że polska duchowość, polska mistyka, polscy święci, którzy są tak dla nas ważni, jakoś szczególnie wpisali się właśnie w tę duchowość Tomasza, w duchowość rozpoznawania zmartwychwstałego właśnie przez jego rany. Jest taki koncept, który pochodzi od takiego krakowskiego filozofa, publicysty Pawła Taranczewskiego, który mówi o tym, że moglibyśmy wśród polskich świętych znaleźć wręcz taką rodzinę, którą można byłoby nazwać mistyką nadwiślańską. Analogicznie, jak się mówi o mistyce karmelitańskiej z Janem od Krzyża, czy Teresą z Awila, jak się mówi o mistyce nadreńskiej z mistrzem Eckhartem. Tak też można byłoby mówić o mistyce nadwiślańskiej, począwszy od świętej królowej Jadwigi, która uczyła się świętości, wpatrując się w krzyż wawelski. Przez naszego Jana Kantego, który również wpatrywał się w obraz zmartwychwstałego z przebitym sercem, z bokiem otwartym. W końcu przez świętego brata Alberta Chmielewskiego, który namalował obraz Ecce Homo, Jezusa po biczowaniu, gdzie również cała koncentracja tego obrazu jest na Jego otwartym sercu. I w końcu święta siostra Faustyna, która przecież też na sercu Jezusa skoncentrowała się w tym obrazie, który został namalowany na podstawie jej wizji, gdzie z tego serca wypływają dwa promienie. Oczywiście święty Jan Paweł II, który jakoś jest duchowym spadkobiercą całego tego dziedzictwa. To nasze polskie centrum duchowości, też jakim jest Kraków, jest skoncentrowane na rozpoznawaniu zmartwychwstałego po jego ranach, po jego otwartym sercu. Tam jest źródło miłosierdzia. Ale też tę duchowość, bez dwóch zdań, wpisuje się jakoś w postać księdza Józefa Tischnera. Co prawda on sam pewnie by się oburzał, kiedy by go nazywać mistykiem. Będzie mówił, jestem filozofem. Ale trzy ostatnie lata jego życia, które były naznaczone jego chorobą i umieraniem, były naznaczone odkrywaniem tajemnicy Bożego miłosierdzia. Wtedy szczególnie towarzyszyła mu siostra Faustyna, dzienniczek. W ciągu tych trzech ostatnich lat swojego życia ksiądz Tischner praktycznie wszystkie teksty, które napisał, poświęcił właśnie zagadnieniu Bożego Miłosierdzia. Z jakąś kulminacją w książce wydanej w 1998 roku drogi bezdroża miłosierdzia. Gdzie sam pisze, że to jest taka próba filozoficznego usystematyzowania myśli siostry Faustyny, kultu Bożego Miłosierdzia. Ale jak się czyta tę książkę, to nie spotyka się tylko z filozofem. To nie jest człowiek, który gdyba o cierpieniu, o miłosierdziu. Ale widać już w tej książce i w tych jego ostatnich tekstach, że to jest człowiek, który zmaga się ze swoim własnym cierpieniem i bólem. I właśnie w Bożym Miłosierdziu znajduje jakąś odpowiedź. W pierwszym rozdziale tej książki ksiądz Tischner zastanawia się, stawia takie pytanie. Czym prawdziwe miłosierdzie jest i czym nie jest? Jakie postawy ludzkie są podobne do miłosierdzia, ale jeszcze samym miłosierdziem nie są, choć jakoś można powiedzieć, że miłosierdzie z nich wyrasta. I najpierw pochyla się nad takim zagadnieniem współczucia. Że współczucie jest czymś bardzo bliskim do miłosierdzia, ale miłosierdziem nie jest. I przedstawia właśnie kwestię współczucia na przykładzie Matki Bożej na weselu w Kanie Galilejskiej. Gdzie Maryja była na tym weselu i wiemy, że zabrakło tam wina i ona współczuła, to znaczy zaczęła współodczuwać z tymi, którzy to wesele organizowali. Weszła w ich buty, weszła w ich sytuację. Ich doświadczenie braku, ich doświadczenie wstydu z powodu braku tego wina stało się jej własnym doświadczeniem, jej własnym współodczuwaniem i wstydem. I dlatego przyszła do swojego syna, prosząc go, żeby jakoś zaradził tej sytuacji. Współczucie to właśnie taka postawa, kiedy ja mogę odczuć stany uczuciowe innego człowieka, tak jakby one były moimi własnymi. Gdzie mogę właśnie wejść w buty drugiego człowieka, zidentyfikować się z tym, co on czuje, tak bardzo, że jeżeli on się smuci, to staje się to moim własnym smutkiem. Jeżeli on cierpi, to staje się to moim własnym cierpieniem. Jeżeli on się raduje, to jest to moja własna radość. Ale ksiądz Tischner dodaje, że temu też w tej postawie współodczuwania też jest potrzebna taka postawa współrozumienia. Że bardzo często bardziej nawet potrzebujemy współrozumieć drugiego, niż nawet z nim współodczuwać. I może czasami być tak, że to nasze rozumienie nie jest współodczuwające. Na przykład lekarz, do którego przychodzę z moim bólem, nie powinien zacząć ze mną współodczuwać tego bólu i nie powinien się tak bardzo zająć moim bólem, że straciłby zdolność do udzielenia mi właściwej pomocy. On ma zrozumieć, co mnie boli, ale musi zachować trzeźwy rozum, żeby udzielić mi tej pomocy. Podobnie na przykład ksiądz Tischner tam pisze w tej książce, że kiedy widzimy jakiegoś sportowca, który osiąga jakiś wielki sukces, to możemy zrozumieć, że musiało go to bardzo dużo kosztować, ale nie współczujemy mu, że tyle trenował w ostatnim czasie, żeby ten sukces odczuwać. Możemy to zrozumieć, ale niekoniecznie przenosimy to na poziom współodczuwania. Współodczuwanie, współczucie staje się bliskie miłosierdziu, kiedy rozumieniu towarzyszy też ta postawa wejścia w te uczucia, które towarzyszą drugiej osobie. Drugą taką postawą, która jest bliska miłosierdziu, ale miłosierdzie ją przewyższa, to jest postawa litości. W litości chodzi o to, i używa tu przykładu ksiądz Tischner, kobiet, które litowały się nad cierpiącym Jezusem na drodze krzyżowej, że jestem tak poruszony emocjonalnie, że cierpienie drugiego człowieka tak głęboko mnie dotyka, że wywołuje we mnie wstrząs, że jestem gotowy tak głęboko współodczuwać ten ból, że wręcz płaczę razem z tym, kogo boli. Że to mnie też czasami właśnie do jakiegoś działania porusza. Że nawet wtedy jestem gotowy zawiesić jakieś takie prawa racjonalności, ale kiedy spotykam jakiegoś bardzo głęboko cierpiącego człowieka, to litość, którą wzbudza we mnie to cierpienie, porusza mnie do tego, żeby mu przyjść z pomocą i na przykład dać mu jakieś pieniądze, wsparcie materialne, niekoniecznie robiąc wtedy wywiad rzekę, czy on na pewno tego potrzebuje i czy jego średnie miesięczne zarobki nie są przekraczające jakąś właśnie średnią. Nie robimy tego. Jestem poruszony, do głębi poruszony litość wywołuje we mnie głęboki wstrząs, który nie prowadzi do jakiegoś działania. Ale też zauważa ksiądz Tischner, że litość ma pewne negatywne cechy. Po pierwsze, często osoba, nad którą się lituje, czuje się tym poniżona. Mogę się nad kimś tak litować, że dla niego to jest jakoś uwłaczające. I czasami mówimy, nie chcę niczyjej litości. A po drugie, ksiądz Tischner też trzeźwo zauważa, że bardzo często jestem poruszony, właśnie jestem pełen litości, dopóki mam przed swoimi oczami to cierpienie. Jak tylko od niego odwrócę głowę, to szybko to moje uczucie litości też mija. Już nie jestem gotowy zaoferować pomocy. Dlatego miłosierdzie jest czymś więcej. I czym w końcu jest miłosierdzie? Ksiądz Tischner mówi, że miłosierdzie jest zbudowane i na współczuciu, i na litości, ale ma dwie cechy, które przekraczają jedno i drugie. Po pierwsze, miłosierdzie tak bardzo koncentruje się na naszym jakimś braku, na jakimś bólu, cierpieniu. Też często właśnie jest związane z naszą winą, z naszym grzechem. Że ono wymaga takiego głębokiego zrozumienia. Osoba, która okazuje mi miłosierdzie, musi dobrze tę sytuację zrozumieć. I ksiądz Tischner bardzo mocno zaznacza. Ta osoba rozumie przede wszystkim to, że ja roztrwaniam dary, z którymi ona do mnie przychodzi. I mimo to nie rezygnuje z okazywania mi pomocy i dawania serca. Mimo iż wie, że ja roztrwoniłem już wiele z tych darów i że możliwe, że znowu je roztrwonię, to ona nie zrezygnuje z dawania mi serca. Miłosierdzie to kochanie pomimo tego, że ja mogę nie okazać wdzięczności, że ja mogę nie docenić tego, że ja mogę to roztrwonić. A po drugie, miłosierdzie ma w sobie taką postawę wzywającą mnie do zmiany życia, do nawrócenia. Że miłosierdzie mi jest okazywane, ale ja muszę być otwarty na przyjęcie tego miłosierdzia. Moja otwartość, moje nawrócenie nie jest przyczyną miłosierdzia. Ono jest wcześniejsze, uprzednie. Ale jeżeli ja nie przyjmę tego miłosierdzia, jeżeli w moim sercu nie będzie postawy nawrócenia, to wtedy miłosierdzie jest trochę jak rzucanie ziarna na skałę. Ziarno jest, ale nie będzie mogło wydać owoców. Nawrócone serce przyjmuje łaskę miłosierdzia. Dlatego na miłosierdzie zawsze trzeba też odpowiedzieć nawróceniem. Dlatego też Tomasz, ten bohater dzisiejszej Ewangelii, musiał wyznać w końcu Pan mój i Bóg mój, nawrócić się, żeby łaska miłosierdzia, z którą przyszedł do niego Jezus zmartwychwstały, mogła rozlać się w jego sercu. Miejmy dzisiaj takie doświadczenie w tej Eucharystii, że Chrystus Pan staje przed nami, tak jak przed Tomaszem. Że jest pełen współczucia względem każdej naszej biedy. Że jest też kimś, kto się nad nami ulitował. Ale jest przede wszystkim kimś, kto nam okazuje miłosierdzie. Nieskończone miłosierdzie. To znaczy zawsze w nas zobaczy dobro, wydobędzie to dobro, pomnoży to dobro. I będzie przychodził z tym miłosierdziem, nawet jeżeli będziemy je odrzucać, nawet jeżeli będziemy je roztrwaniać. Ale że Jego miłosierdzie będzie mogło wydać owoce w naszym sercu tylko wtedy i tylko tyle, o ile będzie w nas otwartość, nawrócenie. Wtedy miłosierdzie będzie jak ziarno, które wpadło w ziemię żyzną i będzie mogło przynosić wielkie owoce, byleby tylko nasze serca były gotowe te ziarna przyjąć. Amen.